Kontynuujemy dzisiaj naszą podróż przez Ewangelia Marka. Doszliśmy do rozdziału drugiego. Przeskakujemy tą bardzo fajną historię uzdrowienia trędowatego, ale zachęcam Was, żebyście w domu ją przeczytali. A my dzisiaj będziemy czytać od rozdziału drugiego. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie. Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Oto Słowo Boże. Pamiętamy, że Ewangelia Marka jest krótka, treściwa, można powiedzieć takie kino akcji. Bardzo często, ponad 40 razy użyty zwrot i zaraz, czyli natychmiast. Więc Marek pisze w sposób, który się skupia i pokazuje Jezusa jako człowieka czynu. Nie jako tylko myśliciela, mędrca, ale jako kogoś, kto przystępuje do działania. I tym działaniem, które tutaj widzimy na początku, w całym pierwszym rozdziale, to oprócz jego nauczania, to było uzdrawianie, było uwalnianie ludzi. I Marek zaczyna powoli odkrywać przed nami Jezusa, który jest Panem, który jest Królem ponad każdym złem. Ale nie tylko ponad złem, ale również nad przyrodą, nad demonami, nad chorobami, nad różnymi sytuacjami życiowymi. I takiego portretuje Marek tutaj Pana Jezusa. I można powiedzieć, że cały pierwszy rozdział to jest Jezus, który odnosi ogromny sukces i zdobywa wielką popularność. Tylko że ewangeliści z jakiegoś dziwnego powodu chyba nie rozumieli naszej kultury współczesnej, bo dzisiaj popularność i tłumy kojarzą się z sukcesem, z czymś pozytywnym, prawda? Czyli nagle jakbyśmy na przykład tutaj, czy w jakimkolwiek innym kościele, nagle by nam zabrakło tu krzesełek, ludzie by tutaj przychodzili, to byśmy od razu myśleli: wow, tu jest Bóg. Czyli od razu ilość równa się moc. Ilość równa się Bóg udowodnił. Tak, tylko że z jakiegoś powodu ewangeliści, kiedy pokazywali tłumy tutaj, to raczej pokazywali jako przeszkodę. Ja nie mówię, że tłumy zawsze są przeszkodą. Mówię, że ewangeliści z jakiegoś powodu pokazywali tłumy. Zobaczcie, że tutaj na przykład w naszej historii z powodu tłumu chory człowiek z potrzebą nie mógł dostać się do Jezusa. I widzimy, że oznaki tłumów, obecności, popularności nie zawsze świadczą o tym, że Bóg działa w sercu ludzi. Ponieważ spójrzcie, że tutaj ludzie słuchają samego Jezusa. A jak bardzo muszą być ich serca zamknięte, że kiedy pojawia się chory człowiek, tak bardzo chory, że jest sparaliżowany. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że tu są zajęte wszystkie miejsca i nagle ktoś wjeżdża na wózku inwalidzkim sparaliżowany i nie ma jak się tutaj dostać. A ludzie siedzący tam, i mówią: czy moglibyście mnie przepuścić, żebym tutaj do przodu podjechał, żebym słyszał, co tu się dzieje? A oni mówią: nie. Ale dokładnie tak to było. On się nie mógł dostać do Jezusa. Czy widzicie, że obecność tłumów i samo słuchanie w żaden sposób nie oznacza, że Bóg działa w sercu człowieka? że nie zawsze to, co my w naszej kulturze uznajemy za wymiar sukcesu, jest nim w rzeczywistości. I nie tylko w tym miejscu. Spójrzcie, inne, nie wiem, czy pamiętacie historię z kobietą, która była chora na krwotok. Również z powodu tłumu nie mogła dostać się do Jezusa. Również tłum bardzo podobnie się zachował. Tak więc, to jest dla nas taka wskazówka, że my oczywiście bardzo się cieszymy z tego, że kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, jak dzisiaj słyszymy różne raporty z całego świata, jak Bóg wspaniale działa, jak wiele osób poznaje Pana. My się z tego cieszymy. Ale sama obecność w Kościele, takim, śmakim i owakim, samo słuchanie Bożego Słowa nie daje nam gwarancji tego, że Bóg faktycznie działa, bo nasze serce może pozostać zamknięte na Boga i na potrzeby innych ludzi. Tak jak było zamknięte serce wielu osób, które tam się działo. Ale ci ludzie, którzy tam byli, nie poddali się, ta czwórka mężczyzn, i znaleźli sposób. I co zrobili? Weszli na dach. Nie musieli się tam wspinać, ponieważ tam na Bliskim Wschodzie były schody prowadzące na dach. I zaczęli ten dach rozgrzebywać. Musicie wiedzieć, że musiał wyglądać bardzo zjawiskowo. W tamtych czasach dachy były, to była bardzo lekka konstrukcja, to były różnego rodzaju liście, różnego rodzaju gałęzie, a najczęściej jako zaprawę służyło po prostu błoto, które w pewnym momencie jak już było zaschłe. Więc wyobraźcie sobie, że oni najpierw musieli troszkę rozgrzebać tego wszystkiego, potem musieli zlokalizować przez tą dziurkę, którą zrobili, gdzie dokładnie jest Jezus, bo nie chcieli w środek tłumu opuścić swojego kolegi, więc zlokalizowali i Jezus siedzi i naucza i nagle błoto mu zaczyna lecieć na głowę. To zeschłe błoto. Czy wyobrażacie sobie, że nagle tutaj... Więc z całą pewnością Jezus nie kontynuował kazania i wszyscy w ciszy i w szoku czekali, co za chwilę się stanie. A dziura stawała się coraz większa i coraz większa i coraz większa. Aż w końcu ten paralityk zaczął opuszczać się. To prawie wygląda jak jakaś rewia, przedstawienie. Pod same stopy Jezusa. I w tym momencie wszyscy wiedzą, dlaczego ten paralityk tam został opuszczony. Czemu? Ponieważ ludzie myśleli, że zaraz nastąpi uzdrowienie. Że to, co Jezus da temu paralitykowi, to jest uzdrowienie fizyczne. I mówiliśmy, że Bóg chce to robić. Mówiliśmy, że Bóg to robi. Tydzień temu całe kazanie poświęciliśmy temu. Ale tutaj nagle okazało się, że odpowiedź Jezusa jest bardzo dziwna, ponieważ wydaje się, że Jezus nie rozumie, o co w ogóle chodzi. Spójrzcie, że Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: wstań i chodź, tak? Nie. Co on mówi? Synu, odpuszczone są twoje grzechy. Ale Panie Jezu, ty się chyba pomyliłeś. My tu nie po odpuszczenie grzechów naszego kolegę opuszczamy na dół. Ale widzicie, i to jest jedno z głównych myśli, jakie chciałem dzisiaj wam powiedzieć, może najważniejsze, że Pan Jezus kocha nas tak bardzo, że On w swojej miłości da ci to, czego ty naprawdę potrzebujesz, a nie to, co wydaje ci się, że potrzebujesz. Inaczej mówiąc, że my przychodząc do Boga jesteśmy zainteresowani uzdrowieniem przez małe u. To może być uzdrowienie naszego ciała. Dlaczego to jest uzdrowienie przez małe u? Ponieważ nawet jeśli zostaniesz totalnie uzdrowiony, to i tak w końcu umrzesz, tak? Uzdrowieniem twojego małżeństwa, z całym szacunkiem dla twojego miłego małżeństwa, ale to jest uzdrowienie przez małe u, dlatego że jak skończy się ten świat, to nasze małżeństwa również się wtedy skończą. Więc cokolwiek weźmiemy tutaj, coś, co nam się wydaje, że jak tego nie mamy, to jest koniec świata. W rzeczywistości, z Bożej perspektywy, to jest to uzdrowienie przez małe u. A Bóg kocha cię tak bardzo, że On chce użyć tej sytuacji, żeby pójść głębiej do twojego serca i żeby uzdrowić cię z czegoś, co będzie uzdrowieniem przez duże u. Uzdrowieniem z twojego i z mojego grzechu. I pozwólcie, że zdefiniuję wam w ciekawy sposób grzech, bo często myślimy, ale ja, no Gdzie wczoraj nikogo nie okłamałem. Jak się pokłóciłem z żoną, to ją przeprosiłem. I tak właściwie, tak myślimy o tych grzechach w takim zero-jedynkowym systemie. Ale widzicie, w sensie takim biblijnym, głębszym, istota grzechu polega na tym, że my jako ludzie budujemy naszą wartość na czymś innym niż Bóg, nasze znaczenie, na czymś innym niż Pan Bóg. I coś innego jest dla nas tym, co nas najbardziej porusza. I kiedy tego nie mamy, to nas najbardziej niszczy. Czyli ktoś, kto, dla przykładu, jeśli dla kogoś tym czymś będą na przykład finanse, pieniądze, tak? To kiedy nastąpi jakaś duża strata, to wtedy jego życie będzie zdruzgotane. On pomyśli, nie mam powodu, żeby żyć. Tak jak podczas kryzysu widzimy, jak wiele osób skoczyło i się zabiło, tak? Podczas wielkich kryzysów. Ale jeśli Pan Jezus jest twoim fundamentem, to tak, twoje życie będzie smutne. Nie będziesz wtedy tańczył, ale nie będzie zdruzgotane. I mało tego, Pan Bóg potrafi obrócić tą sytuację ku dobremu w twoim życiu. Że jeszcze z tego wyciągnie coś dobrego. Tak, jeśli widzicie, więc nie tylko chodzi o te złe rzeczy, ale mówimy o dobrych rzeczach w naszym życiu. Mówimy o naszej rodzinie. Przecież nie ma nic złego w rodzinie, ale jest coś złego w momencie, jeśli nasza rodzina staje się naszym Bogiem. Jeśli zaczynamy budować naszą wartość, naszą tożsamość na kwestiach rodzinnych, jak chcemy spełniać się poprzez nasze dzieci albo inne kwestie, tak? I to mogą być różne rzeczy. To może być chorobliwa chęć aprobaty czyjejś, że potrafisz skłamać, potrafisz wszystkie wartości zaprzedać po to, żeby mieć tą aprobatę. Także to, widzicie, ani w aprobacie, ani w rodzinie, w pieniądzach to nie jest nic złego. Złe jest to wtedy i grzechem to jest wtedy, kiedy to staje się tym naszym funkcjonalnym zbawicielem. Kiedy ty wiesz, że kiedy to będę miał, jak to się zmieni, to wtedy będę szczęśliwy. Znacie te myśli? Szczerze. Tak? Każdy z nas, jestem całkiem przekonany, że przynajmniej raz myślał w dorosłym życiu, jeśli to się zmieni, jeśli to będę miał, wtedy będę szczęśliwy. I powiem wam, że nie tylko sama Biblia, ale również osoby, które są niewierzące, wiedzą, jak ogromną jest to iluzją. Jest taka reporterka, która w Los Angeles pisała takiej bardzo znanej gazety w Stanach Zjednoczonych i ona śledziła życie aktorów, którzy dopiero mają odnieść sukces w przyszłości. I oni sobie dorabiali, żyli tak jak każdy, czyli chodzili na te castingi, czekając na tą rolę życia i mieli to ogromne marzenie, kiedy już dostaną tą rolę, jak staną się sławni i cały świat ich będzie podziwiał. I myśleli sobie, tak jak wielu z nas mają jakieś inne marzenie lub inną potrzebę, kiedy już to będę miał, wtedy będę szczęśliwy. A w międzyczasie na zmywaku w restauracji zmywali naczynia, byli w podziemnych parkingach, pracowali, byli normalnymi ludźmi, ani zbyt złymi, ani zbyt dobrymi, z takimi problemami jak wszyscy. I ona pisała w jednym ze swoich artykułów, że z tych wszystkich, których znała, trzem z nich udało się odnieść spektakularny sukces. Nie będę tutaj mówił nazwisk, którzy to są, ale spektakularny sukces. Wszystkie trzy nazwiska, myślę, że większość z was by znała. Czy wiecie, co napisała? Że kiedy już te osoby osiągnęły to swoje największe marzenie, kiedy były w środku tego, co uważały, że kiedy już to będę mieć, to wtedy będę bardziej szczęśliwy? Każdy z tych przypadków stały się gorszymi wersjami samych siebie. Nie dość, że były bardziej nieszczęśliwe, to jeszcze były bardziej przykre dla innych osób. Ich charakter się jeszcze bardziej zepsuł. Dlaczego? Ponieważ taka jest istota grzechu i budowania swojego życia na czymś innym niż Bóg. I koniec tego artykułu jest dramatyczny, bo ona pisze tak, a to jest osoba niewierząca. Gdyby Bóg chciał naprawdę z kogoś zakpić, to powinien dać mu to, o czym ta osoba naprawdę marzy. I to są słowa osoby niewierzącej. Trudne słowa. I widzicie, kiedy Jezus mówi paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje, to w ten sposób Bóg pokazuje: kocham cię tak bardzo, że nie chcę z siebie zakpić. Ponieważ tylko Bóg wie i tylko Bóg sięga głębiej przez naszą potrzebę do naszego wnętrza i tam dokonuje prawdziwego uzdrowienia. I na czym to uzdrowienie polega? Na tym, że to, co było tym fundamentem w naszym życiu, innym niż Jezus, pomimo że uważamy się za osoby wierzące, pomimo że śpiewamy: Jezu, Ty jesteś moim Panem, ale w rzeczywistości przeżywamy, czujemy się ogromnie nieszczęśliwi ze sobą w wielu rzeczach. I wiecie co? I na co dzień my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Więc dlatego Bóg pozwala i dopuszcza cierpienie do naszego życia, żebyśmy przez to przyszli do Niego, a On mógł przez to sięgnąć i głęboko sięgnąć i uzdrowić nas z tego, co jest prawdziwą tą trucizną i jadem w naszym życiu, co powoli i nieustannie zabija nas. I się to wydaje takie okrutne. I widzicie, i często jest tak, że Bóg, tak jak w przypadku paralityka, potrafi zrobić jedno i drugie, ponieważ widzicie, Bóg, Jezus jest na tyle silny, na tyle mocny, że On mógł i uzdrowił tego człowieka również z jego paraliżu, tak? Ale ten sam Bóg jest na tyle silny i na tyle mocny, że tak, mógłby dać ci w jeden dzień wszystko, czego potrzebujesz, bo jest wszechmocny. I chcę ci powiedzieć, że nie, że to nie zawsze jest tak, że problemem jest twój brak wiary i musisz teraz zbudować dużą wiarę w swoim życiu. Być może, zachęcam cię do tego, żebyś zastanowił się, czy nie jest to tak, że Bóg dopuścił jakąś sytuację w twoim życiu. Ja nie mówię, że On ją sprawił. Są sytuacje, które Bóg sprawia. Na przykład czytaliśmy w Ewangelii Marka, że to Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię. Prawda? Tak? Że zamiast prosto do ziemi obiecanej, że to Duch Święty poprowadził Izraela głęboko na pustynię, żeby się z nim spotkał. Księga Izajasza, przepraszam, Księga Ozeasza, które mówi: ja wyprowadzę ją na pustynię, mówi o przyszłej oblubienicy, a wtedy o Izraelu, i tam przemówię do jej serca. I to jest słowo, które przynosi głębokie uzdrowienie. Ponieważ tylko w tym miejscu pustyni, tylko w tym miejscu, kiedy krzyczymy o to nasze zaspokojenie tej palącej potrzeby, na tyle się zatrzymujemy w życiu, że Bóg może przeniknąć przez to i sięgnąć głębiej do naszego życia. I to jest to, co jest takie trudne dla nas. Więc jeszcze raz, często to Bóg robi. A często jest tak, że ponieważ Bóg nie jest sprawcą zła, kiedy spotyka nas prawdziwe zło, to Bóg tego nie robi. Ale mogąc zaingerować, On tego też nie robi. Ponieważ chce sięgnąć głębiej i dotknąć czegoś, czego nigdy w życiu ty i ja byśmy nie dostrzegli w naszym życiu. Co jest prawdziwym Bogiem w naszym życiu. Co jest prawdziwym fundamentem. Coś, o czym mówi: jak tego nie będę miał, to nie będę mógł być szczęśliwy. Ty, który uważasz, że mając Jezusa masz wszystko. Tak więc słowa słowami, a prawda prawdą. I Bóg nie jest zainteresowany naszymi słowami tak bardzo, jak tym, żeby na przestrzeni naszego życia usunąć prawdziwe bożki w naszym życiu. I poprzez te sytuacje, kiedy my przychodzimy z trudnymi rzeczami do naszego życia, z tymi złymi, które się wydarzają, jeszcze raz, niektóre z nich sprawia Bóg, a niektóre z nich się po prostu wydarzają, bo takie jest życie, a niektóre z nich sprawia szatan, Ale we wszystkich tych przypadkach Bóg jest wystarczająco mocny, żeby pstryknięciem palców to zmienić. Więc jeśli tego nie zmienia, to warto się zastanowić, czy Bóg przez tą sytuację nie chce wniknąć głębiej do twojego życia, objawić ci, wydobyć na wierzch coś, z czego możecie się uzdrowić naprawdę. Uzdrowienie przez duże U. I widzimy to tutaj w tym fragmencie. Ale spójrzcie, jaki to jest piękny, piękny obraz łaski również. Że jest paralityk, który nic nie jest w stanie zrobić. Czy widzicie? Czy ten paralityk był w stanie, czy on w ogóle przeprosił Boga za swoje grzechy? Czy on złożył wyznanie wiary, wierzę, że Jezus jest moim Panem, przyjmuje Cię, Panie, do mojego serca? Coś tu zrobił?
Nie.
Czy on nawet przyszedł do Jezusa?
Nie.
Czy widzicie, że nie ma piękniejszego obrazu łaski, a Jezus mówi co? Synu, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Widzicie, co to pokazuje? To pokazuje, że wiara jest prawdziwym darem. Że nawet kiedy często nie jesteś w stanie się modlić, nie jesteś w stanie nawet przyjść, jak należy do Jezusa, ale jest coś w twoim sercu, co się do Niego wyrywa. Mówisz, Panie, nawet nie wiem, czy się dobrze modlę, czy źle modlę, ale modlę się, jak umiem się modlić, albo nawet nie mam siły się modlić, ale Ty wiesz, że gdybym mógł. Że Boża miłość sięga tak głęboko, że nawet tam chce Cię dosięgnąć, żeby Cię uzdrowić, żeby Cię dotknąć, żeby Cię przyciągnąć do siebie. Nawet tam dosięga Cię, Twoje grzechy są odpuszczone. Spójrzcie, pozornie ten fragment wydaje się sprzeczny z wszystkim, co Biblia mówi. Że przecież najpierw powinna być pokuta. Ale najwidoczniej, kiedy ten paralityk schodził do Jezusa opuszczany, to musiała w nim być pokuta. W nim musiała być większe wołanie niż o to uzdrowienie ciała. Bo przecież musi być pokuta, żeby Bóg mógł uzdrowić. Musi być ta chęć Boga w życiu. Ostatnio czytałem, nie wiem, czy znacie tego znanego kucharza Wojciecha Modesta Amaro, który prowadzi najsłynniejsze to atelier i jest jurorem w różnych konkursach. On ostatnio składał świadectwo, jak wrócił do Boga. On jako dziecko był wierzącą osobą i powiedział tak, kiedy odszedł od Boga i powiedział tak, zrobiłem listę 20 najlepszych restauracji na świecie i zjadłem najlepsze potrawy, jakie można zjeść na tym świecie. Mam szczęśliwą rodzinę, mam tyle pieniędzy, jeżdżę takimi autami, mam piękny dom, mam wszystko, o czymkolwiek człowiek może zamarzyć. I powiedział, i to wszystko doprowadziło mnie na skraj głębokiej pustki, kiedy uciekałem od Boga. I powiedział, że kiedy się nawrócił do Boga, kiedy powrócił, on mówi, do tej wiary, do swojego dzieciństwa, którą miał, to wtedy wszystkie te inne rzeczy potrafił się dopiero zacząć nimi cieszyć. One nie są same złe w sobie. Ale potrawy smakują inaczej, rodzina smakuje inaczej, nawet ten dom, w którym mieszkasz, wracasz do niego inaczej. Czyli mając to wszystko tak bardzo, kiedy to wszystko jest Bogiem, to okazuje się, że to jest okrutnym Bogiem. Ale kiedy Jezus staje się tym prawdziwym Bogiem, to wtedy potrafisz dopiero cieszyć się z tych innych rzeczy. I On o tym mówi, wiecie? I przykłady wielu, wielu, wielu z nich. To samo powiedział Jim Carrey, tylko on nie nawrócił się. I doprowadziło to go na skraj głębokiej depresji. Powiedział, że jeśli komuś się wydaje, że kiedy będziesz mieć pieniądze, sławę i te wszystkie inne rzeczy, staniesz się szczęśliwy, to on mając to wszystko, mówi, że jest dokładnie odwrotnie. Dlatego, że i dlatego ta osoba powiedziała, ta reporterka, to zdanie, że kiedy Bóg chciałby z kogoś zakpić, to powinien dać mu to uzdrowienie przez małe U i na tym się zatrzymać. I widzicie, tutaj powiem jeszcze jeden przykład. Jest, nie wiem, czy czytaliście Księgę Narni. Opowieści z Narni. Coś wam to mówi C.S. Lewisa? Ktoś czytał to? Może swoim dzieciom. Film? Tak. Ale w trzecim tomie jest chłopiec 12-letni o imieniu Eustachy. I Eustachy jest bardzo niedobrym chłopcem. Jest zły, prześladuje innych, robi wszystko to, czego nie powinien robić 12-latek. I wszyscy odpłacają mu pięknym za nadolne. Więc on nienawidzi wszystkich, wszyscy nienawidzą jego. I z jakiegoś powodu on dostaje się na żaglowiec, trzeci tom tak się nazywa, wędrowiec do świtu. To jest nazwa tego żaglowca. I żeglując, dostając się do tej krainy Narni, ląduje na wyspie i odkrywa na tej wyspie skarb. I ten skarb to jest wszystko, czym marzy. I on tam w tym skarbie rubiny, złoto, wszystko. I on myśli, teraz będąc bogaty, odpłacę im wszystkim. Teraz ja ich będę poniewierał. Teraz ja odpłacę dla wszystkim grzywdy, bo teraz mam to, o czym naprawdę marzyłem. Ale to, o czym Eustachy nie wie, że w rzeczywistości to jest skarb, który był łupem smoka. I on, kiedy zasypia na tym skarbie, to w tym momencie, przez to, że zasypia ze smoczymi myślami, budzi się na drugi dzień i spostrzega, że jest smokiem. Dużym, brzydkim, ohydnym, śmierdzącym smokiem. I nagle zdaje sobie sprawę, że on jako smok nie może wrócić na żaglowiec, który odpłynie, i on jednak zostanie sam, jako ten duży, brzydki, samotny smok na tej wyspie. I ulega jeszcze większej rozpaczy. I wtedy pojawia się lew Aslan, który, jeśli rozumiecie Luisa, to jest w jakiś sposób taki typ Jezusa Chrystusa. Tak? I prowadzi Eustachego jako smoka do czystego źródła wód. I mówi, rozbierz się z tej skóry i wskocz do wody. I Eustachy zaczyna tymi swoimi pazurami smoczymi zdzierać z siebie tą smoczą skórę. Zdziera ją i zdziera. I kiedy już myślał, że całą zdarł, okazuje się ku jego rozpaczy, że pod spodem znów jest smokiem. Więc zdziera drugą skórę z siebie. I kiedy już zdarł całą tą skórę, okazuje się, że znów jest smokiem. I po trzykrotnej próbie jest totalnie załamany. Mówi, ja już zostanę tym smokiem na zawsze. I wtedy Aslan mówi do niego tak. Musisz pozwolić mi to zrobić. I Eustachy pozwala Aslanowi, żeby on swoimi pazurami zdarł z niego smoczą skórę. I słowa Eustachego są takie, nie będę teraz czytał, ale że ten pierwszy cios pazurów powiedział, dosięgnął głębi mojego serca. Był tak głęboki. I nigdy w życiu nic nie bolało mnie bardziej. I powiedział, że to, co ja robiłem na sobie, to nie bolało mnie wcale. Ale kiedy Aslan zaczął obdzierać mnie z mojej smoczej skóry, ale efekt był taki, że w końcu ta skóra smoka leżała obok. A Eustachy, kiedy przejrzał się w jeziorku, zobaczył, że jest znowu chłopcem. I Aslan wziął go za swoje ramiona i wrzucił do tego jeziorka. I oczywiście Eustachy zmienił się. Nie zmienił się tak. On nadal miał swoje wady, ale C.S. Lewis starał się pokazać, że był on innym mimo wszystko człowiekiem. Widzicie, to jest to, co robi Bóg. I kiedy patrzysz na swoje życie, to trudno jest szczerze, ze łzami w oczach, nie rozumieć tej historii, prawda? Bo gdybyście spojrzeli na sytuację w waszym życiu, ile razy wasze życie legło w gruzach, i pytanie jest, czy potrafiłeś wtedy dostrzec, że Bóg chce dokonać uzdrowienia przez duże U, kiedy ty tak bardzo pragnąłeś spełnienia tego swojego marzenia przez małe U, które też jest ważne dla Boga. Bo w końcu nawet te marzenia przez małe U, część z nich tu na ziemi będzie spełniona, a część w przyszłości, kiedy powróci Jezus Chrystus. I dostaniesz nowe ciało, nieskażone żadnymi chorobami. I twoje relacje będą doskonałymi relacjami. I będziesz robił to zawodowo, o czym zawsze marzyłeś, żeby robić, można tak powiedzieć. I będziesz z bliskimi twoimi na wieki. Więc nawet te marzenia przez małe U w Jezusie Chrystusie, kiedy On stanie się wszystkim, one się spełnią. Wszystkie kiedyś, a niektóre tu na ziemi. Ale już tu Bóg chce dotykać nas i przemieniać, żebyśmy potrafili patrzeć na nasze życie i na te nasze sytuacje, jakie nam się zdarzają. Przez pryzmat właśnie ten. Więc jak to ma się konkretnie do nas? Spójrzcie, że my często chcemy służyć naszym bliskim i często rozmawiacie i ktoś mówi, słuchaj, pomódl się, bo źle się dzieje. Nie wiem, źle się dzieje u mnie w pracy, źle się dzieje u mnie w małżeństwie, źle się dzieje tu w sytuacji, tu się z tym pokłóciłem, a tu się stało. Tak, ludzie, niektórzy proszą was o modlitwę, niektórzy wam opowiadają, tak? I to, czego nie chcę wam powiedzieć, żebyście stali się teraz doradcami i żebyście wy stali się lwem Aslanem. Rozumiecie? To nie jest nasza rola, żebyśmy my naszymi pazurami zdzierali z ludzi ich smoczą skórę. Ponieważ smok może z siebie i z innych zdzierać, a pod spodem dalej będzie smok. Takie są nasze uczynki, takie są nasze próby zmiany. Tak? Ale to, co my możemy wtedy zrobić, to będąc w pełni łaski i miłosierdzia dla innych, możemy wtedy we właściwy sposób modlić się o nich przede wszystkim. Co to znaczy we właściwy sposób? Tak jak modlił się święty Paweł w listach. Zwróćcie uwagę, że Kościół wtedy był Kościołem prześladowanym. Ci ludzie cierpieli. A święty Paweł, kiedy czytacie modlitwy z Efezjan, z Kolosan, z Filipian, modlił się o co? Żeby przez tę sytuację oni mogli bardziej dostrzec Chrystusa. Więc jakby mogła brzmieć ta modlitwa? Prosi mnie ktoś o modlitwę, ja wtedy bym się modlił, Panie, proszę Cię naprawdę, żebyś uzdrowił tą relację. Jeśli tutaj chcesz zadziałać w tej sytuacji, jeśli chcesz tu zrobić cud dla nich, to tak bardzo jak mogę, proszę Cię o to i wylewam moje serce i prosisz o ten cud. Ale kiedy skończyłeś już prosić o ten cud, to nie mów amen, tylko dalej módl się jak święty Paweł i módl się, Panie, ale jeżeli poprzez tą sytuację chciałbyś tą osobę bardziej do siebie przyciągnąć, to proszę Cię, żebyś użył tej sytuacji zgodnie ze swoją wolą, a nie moją wolą i wolą tej osoby. Żeby mogła się Twoja wola wypełnić. Żeby zajaśniał Jezus Chrystus. Żeby to, co chcesz pokazać i czego nauczyć przez tą sytuację, żeby mogło się dokonać również. Więc tak, modlisz się o uzdrowienie, ale potem stawiasz przecinek i modlisz się o uzdrowienie przez duże U. Choćbyś nawet nie wiedział, co to jest, ale Bóg wie. I tak to w praktyce wygląda. I na koniec chciałem wam jeszcze raz, żebyśmy spojrzeli, czym jest Ewangelia. Tak? Że Jezus żył tak, jak my powinniśmy żyć. Widzimy tutaj, jak Jezus żył? Czy widzimy tutaj Jezusa, który potrafi dać osobie to, co naprawdę ta osoba potrzebuje? A nie to, co ta osoba tylko chce? Czy widzicie, że my tak nie potrafimy żyć? Że my boimy się często w naszych bliskich relacjach często mówić prawdę w miłości dla dobra tej osoby. Albo jak już mówimy prawdę, to bez miłości mówimy, tylko w końcu wybuchamy. Tak przeginamy na dwie strony, ale Jezus potrafi w miłości, z miłości dawać to, co przynosi prawdziwe uzdrowienie w relacjach. Ale kiedy my widzimy takiego Jezusa, ta Jego łaska przemienia Ciebie i mnie, że możesz tak żyć. Że możesz tak zrobić ku swojemu zaskoczeniu, że nagle to zrobisz i powiesz, jak ja to zrobiłem, nie ja, ale Pan. Dlaczego nie wybuchłem, choć ciągle wybucham? Dlaczego jednak powiedziałem prawdę, choć nigdy jej nie mówiłem? Tak? Więc Jezus żył tak, jak my powinniśmy żyć. Umarł śmiercią należną nam. Teraz Bóg może nas przyjąć nie dzięki temu, co robimy dla Niego, lecz dzięki temu, co zrobił dla nas Chrystus. I pytanie, z którym was chciałbym zostawić na koniec dzisiaj, bo pamiętacie, że od jakiegoś czasu, od tygodnia, żebyśmy mieli szansę z bliską ci osobą, to może być twój współmałżonek, to może być twój przyjaciel, to może być twój brat, siostra, ale zachęcam was, żebyście do następnego tygodnia znaleźli jedną, może trzy osoby, może spotkali się w jakiejś grupie, żebyście spróbowali odpowiedzieć sobie na te pytania. Czy podczas ostatnich próśb o uzdrowienie lub Bożą pomoc brałeś pod uwagę, że Pan może chcieć uzdrowić Cię z czegoś głębszego niż to, o co Go prosiłeś? Czy myślisz, że to jest dobre pytanie, o którym możemy porozmawiać ze sobą? I dwa, czy będziesz otwarty na taką możliwość w przyszłości? I można powiedzieć, pozwolę, żebyście jeszcze napisali, którzy zaznotują. I na zakończenie, ale skąd ja mogę wiedzieć, że ten Bóg, ten Król, który może robić wszystko, że ten Lew mnie nie zabije? Bo widzicie, Jezus zadaje takie tutaj pytanie, co jest łatwiej powiedzieć? Twoje grzechy są odpuszczone, czy wstań, weź swoje łoże i chodź. Szczerze, komentatorzy się nad tym do dzisiaj zastanawiają, ale wielu z nich mówi, że jest o wiele trudniej, o wiele więcej kosztowało Jezusa powiedzieć, twoje grzechy są odpuszczone. Dlatego, że za te grzechy ktoś musiał zapłacić. I widzicie, drugi rozdział, pomimo, że jest to sam początek Ewangelii, już cień krzyża rzuca się na drogę Jezusa. Ponieważ już On, mówiąc to, że On odpuszcza grzechy, wie, że nie tylko zaczyna tracić swoją popularność, ale również w końcu straci za to swoje życie. I w końcu umrze za ciebie i za mnie i za tego paralityka na krzyżu. Żeby jego grzechy faktycznie zostały odpuszczone poprzez to, co zrobił Jezus na krzyżu. Więc dowodem na to, że to, co Bóg robi często w naszym życiu, jest miłością, a nie okrucieństwem, jest to, że w końcu On umarł za nas na krzyżu. Żeby ten fundament, fałszywy fundament grzechu został usunięty z twojego i z mojego życia. Amen. Postańmy, wyznajmy naszą wiarę teraz. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.